Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, Miejskie Sprawy. Dzień dobry. Dzisiaj jak na razie trójka radnych z nami. Jerzy Synowiec, Klub Kocham Gorzów. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Patryk Broszko, Klub Gorzów Plus.
Witam pana, witam państwa.
Robert Nalacki z Klubu Prawa i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A zaprosiliśmy także przedstawiciela Klubu Koalicji Obywatelskiej, ale póki co do naszego programu nie dotarł. Tadeusz Jędrzejczak wczoraj na naszej antenie powiedział tak. Gorzowem rządzą barbarzyńcy. Nieudolni w pisaniu i rozstrzyganiu przetargów na miejskie inwestycje. Obecny członek zarządu województwa lubuskiego skomentował w ten sposób między innymi problemy z budową Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w poszpitalnych budynkach przy Warszawskiej. Były prezydent skrytykował także pomysł budowy północnej obwodnicy Gorzowej, budowę zbiornika retencyjnego, która trwa w Parku Słowiańskim. Chciałbym, żebyście panowie odnieśli się do wypowiedzi byłego prezydenta Gorzowa. Barbarzyńcy rządzą miastem. Jerzy Synowiec na początek.
Znaczy, ja rozumiem hasło, o co chodzi, aczkolwiek słowo barbarzyńcy tutaj użyte zostało nieodpowiednio, bo barbarzyńcy to są ludzie, którzy nie umieją czegoś zrobić i złomem podchodzą do naprawy zegarka. Natomiast tutaj chodziło prezydentowi o coś innego, że kolejne przetargi ogłaszane na Centrum Edukacji Zawodowej, na tak zwaną Bierzelina, czyli wylotówkę na Strzelce Krajeńskie, no nie dochodzą do skutku, ponieważ rozmijają się propozycje miasta.
Ten jest rozstrzygnięty akurat przetarg.
Ale wiemy, jak sytuacja była przez ostatnie lata, że rozmijają się propozycje miasta z oczekiwaniami wykonawców. Różnice są ogromne, co oznacza, że ktoś nie przygotowuje, bacząc na trendy rynkowe. A jeśli to się zdarza raz, drugi, piąty, dziesiąty, to znaczy, że urzędnicy miasta no, są nieodpowiednio przygotowani do tego. To powoduje niestety takie skutki, że zamiast rozstrzygnąć pierwszy przetarg za 60 milionów, rozstrzygamy piąty za 120 i miasto ponosi tego niestety niekorzystne skutki. Myślę, że o to chodziło. Prezydentowi tutaj ma rację.
Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Próbuję odnaleźć jakieś dyplomatyczne słowa, w których mógłbym się odnieść do tej wypowiedzi, bo genialny strateg wszechczasów, jakim jest były prezydent Jędrzejczak, po raz kolejny raczy nas cudownymi opiniami na temat tego, co się dzieje w Gorzowie. Tak jakby zapomniał, co się działo, a raczej nie działo za jego czasów. Od członka zarządu województwa, wicemarszałka, oczekuje nie hejtowania obecnych władz miasta, czy tego, co się dzieje w mieście Gorzowie, ale raczej pomocy, sugestii, serwisu w zakresie tego, co można by było dla miasta zrobić więcej. Tym bardziej, że jest jedną z osób, które decydują m.in. o podziale środków na rzecz Gorzowa, czy chociażby jest w stanie lobować za tym, aby Gorzów z uwagi na ciężką sytuację na rynku budowlanym miał przesunięte terminy realizacji takiego przedsięwzięcia jak budowa CEZiB-u. Ten jad, który sączy się z ust byłego prezydenta, jest już od wielu lat i właściwie on mnie nie dziwi, aczkolwiek mam takie wrażenie, że przybiera na sile, bo używanie wobec prezydenta czy radnych miasta Gorzowa słów barbarzyńcy, no w ogóle nie przystoi zajmowanemu przez niego stanowisku. Dwa, nie przystoi w takich normalnych ludzkich relacjach. A przypomnę, że nie tak dawno byliśmy świadkami sytuacji, w której poprzez mowę nienawiści, albo między innymi poprzez mowę nienawiści, zginął człowiek i to w dość tragicznych skutkach. Dlatego bym przestrzegał i pana prezydenta Jędrzejczaka i innych rozmówców przed używaniem takiego języka.
Ale przyzna pan, że jeśli do końca sierpnia nie uda się wybrać wykonawcy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, to przyszłoroczny termin jest już nierealny.
I byłbym zmartwiony, gdyby z ust prezydenta czy odpowiednich urzędników prezydenta nie padła deklaracja co do tego, że do połowy tego roku, do lipca tego roku ten przetarg zostanie rozpisany, zostanie zweryfikowany projekt przebudowy, być może etapowany, po to, żebyśmy mogli już go zacząć chociażby w pewnej części i zostać beneficjentami tych środków, które mamy zarezerwowane w ramach ZIT-ów. Gdyby takiej informacji nie było, to bym się martwił. Na dzień dzisiejszy jest informacja, że będzie weryfikacja tego przetargu i będzie rozpisany raz jeszcze. Nie naszą winą jest, jako miasta, że dzisiaj rynek budowlany zmaga się z niedoborem pracowników w ilości 150 tysięcy ludzi w całym kraju. To przekłada się na wyższe koszty pracownicze, a to przekłada się na wyższe kontrakty. Nie jesteśmy jedyną gminą w Polsce, która ma ten problem. Powiem więcej, jesteśmy w tej większości, która z tymi problemami właśnie się boryka.
No i jeszcze Robert Hanacki w tym pytaniu.
Czy ja bym nie wyciągał tak daleko idących wniosków jak przedmówca, że tutaj rzeczywiście ktoś stosował tą mowę nienawiści i byłbym daleki od tego, aby każdą wypowiedź...
Nazwanie kogoś barbarzyńcą, no to raczej nie jest
ja
komplement.
Ja tego nie znaczy, no to problem polega na tym, że... Pan, panie radny, bardziej tak to odbiera.
Pan prezydent później przeprosił za te słowa na końcu swojej wypowiedzi.
Znaczy właśnie dlatego, że mamy też taki klimat polityczny, że trzeba baczyć na każdą ocenę. Ja myślę, że pan prezydent tutaj Jędrzejczak wielokrotnie pokazywał, że potrafi używać różnego rodzaju nawet epitetów do określenia danej sytuacji, ale to jest typowa gra polityczna, która ma na celu podgrzanie tej atmosfery politycznej. Nie obrażałbym się na to, bo tutaj nie mówimy o sytuacji, w której rzeczywiście ktoś tam napastliwie non-stop to robi, tylko po prostu w napływie jakichś emocji, jak znam pana prezydenta Jędrzejczaka, nie broniąc go, bo to nie jest moja bajka lewica, no po prostu dokonał tej oceny jednym słowem. Ja się z nią nie zgadzam oczywiście, no bo tutaj zgadzam się z tym, co kolega radny Broszko mówił o tym, że mamy taki rynek, jaki mamy. Kwestia po prostu tego, jak sobie z nim będziemy radzić. Jeżeli słowa są prawdziwe, że radzimy sobie na przykład, patrząc statystycznie na inne gminy, całkiem dobrze, a ja to podkreślałem, że patrząc na wykonawczą władzę, szczególnie na przykład panią skarbnik, która odpowiadała mi na komisjach na pytania, a ja jestem zadowolony bardzo z merytorycznych odpowiedzi i podejścia. Te odpowiedzi są zazwyczaj bardzo, bardzo rzeczowe. W pozostałym kontekście jakby współpracy tutaj z magistratem, no nie zawsze. Na przykład na interpelacje te odpowiedzi zazwyczaj są lakoniczne, one nie rozwiązują problemów, ale taka jest specyfika też samorządów. Ja to wiem, ja to znam, zawsze uczciwie staram się na antenie o tym mówić. Jeżeli chodzi o samego tutaj pana Jędrzejczaka i tej oceny, to ja się zgadzam z panem tutaj radnym Snowcem, że właśnie chodzi przede wszystkim o kwestię oceny tych przeciągających się przetargów i w konsekwencji wyższych kosztów i czy nie warto było po prostu no, szacować ten rynek, jak będzie wyglądał i posługiwać się na przykład takim podejściem, jak kolega Broszko mówił, czyli po prostu tą oceną, że brakuje tych pracowników i czasem po prostu zakreśleniem wyższego budżetu, czy można przecież usiąść do stołu z taką firmą, która zaproponowała tą współpracę i taką umowę dopiąć na pewnym poziomie, który nie zostanie przeskoczony o kilka progów później za pół roku czy rok. I tutaj mamy my wszyscy mieszkańcy straty. Więc myślę, że tutaj ta ocena była zbyt emocjonalna i rzeczywiście dobrze, że pan Jędrzejczak przeprosił, ale z drugiej strony ona w pewne kwestie kluczowe uderzała, które się dzieją. I nawet jak one są niezależne, to można na nie reagować, a tej reakcji chyba zabrakło w odpowiednim czasie. Ale jeżeli generalnie statystycznie jest, no to dobrze.
Zmieniamy, panowie, temat. Jak się okazuje, nie ma szans na rządowe dofinansowanie budowy kładki dla pieszych przez Wartę przy moście kolejowym. Ja przypomnę panom i państwu, że w kwietniu minionego roku prezydent ogłosił, że wobec braku porozumienia z PKP wybudujemy swoją kładkę obok Wildomu. Wtedy prezydent Wójcicki zapowiadał, że w tym roku powstanie stosowna dokumentacja, a sama kładka wybudowana zostanie w roku przyszłym. Tymczasem w planie przetargów planowanych na ten rok nie ma żadnego zapisu dotyczącego przeprawy. No i prezydent tłumaczy, że nie powiódł się pomysł pozyskania dofinansowania do budowy owej inwestycji. Powinniśmy według panów szukać innych źródeł finansowania, czy pomysł no, schować do szuflady i niech tam poleży dłuższy czas w sejmowej nomenklaturze to się mówi, że chowa się do zamrażarki sejmowej. Jerzy Synowiec.
Że są w mieście rzeczy ważne, mniej ważne i zupełnie nieistotne. Budowa kładki jest rzeczą bardzo ważną. Jeśli nie ma możliwości pozyskania środków rządowych, to musimy zbudować ją sami. No nie za wszystko rząd, Unia Europejska i marszałek województwa będzie odpowiadał i nie na wszystkich się musimy dookoła oglądać. Czasem coś trzeba zrobić własnymi rękami i z własnego budżetu. Miasto jest bogate. Ciągle okazuje się, że sprzedajemy dużo działek po wyższych kosztach niż zakładaliśmy i powinniśmy znaleźć w ten sposób pieniądze na budowę czegoś, co jest niezbędne. Ta kładka funkcjonowała od 66 roku i trzeba zrobić wszystko, żeby ją do życia przywrócić. Wszak tam po drugiej stronie buduje się dużo domów, tam jest stadion żużlowy, zawarcie żyje i kładka jest po prostu potrzebna, koniec, kropka, trzeba ją robić, nie oglądać się na nic.
Tym bardziej, że mieszkańcy za każdym niemal razem pytają podczas wizyty prezydenta w studiu, kiedy kładka. Patryk Baszko.
Ciężko jest mi mówić w tym temacie, ponieważ sam jestem mieszkańcem Zawalcia i doskonale wiem, jakie istotne znaczenie dla Zawalcia ma ta kładka. Niemniej rozumiem sytuację, w której mamy dużo strategicznych projektów do zrealizowania, które pochłaniają bardzo dużą część środków inwestycyjnych, a za każdym razem, przy każdym przetargu musimy jeszcze do nich nierzadko dokładać pieniędzy. I w związku z tym brakuje pieniędzy na taką kładkę. Ta kładka została wyliczona, koszt jej wykonania, na około 10 milionów złotych. Te pieniądze są dzisiaj kolosalne, jeżeli chodzi o wykonanie, wydawałoby się, tylko kładki, tak? A tutaj cena 10 milionów złotych, i to przy szacunkach miasta. Kto wie, czy wykonawca, który by się nie zgłosił, nie wywindowałby tej kwoty jeszcze wyżej. Z bólem muszę stwierdzić, że na razie tej kładki w Gorzowie nie będzie, ale to nie oznacza, że ona w ogóle nie powstanie, ponieważ z roku na rok w różnego rodzaju ministerstwach pojawiają się różnego rodzaju projekty. Być może w kolejnych latach, w bliższym terminie, pojawią się projekty, które pozwolą nam sfinansować tę kładkę. Życzyłbym sobie, żeby dorzuciła się do niej spółka PKP, która również korzysta z mostu kolejowego. I do najchętniej widziałbym wyremontowany most kolejowy, do którego przynależałaby taka kładka. Ale to jest melodia, mam nadzieję, najbliższej przyszłości. I póki mamy ten boom inwestycyjny, póki mamy do zrealizowania strategiczne inwestycje miasta Gorzowa i nie będziemy mieli wsparcia z zewnątrz, dopóty ta kładka niestety nie powstanie.
Robert Anacki.
Chcę się powiedzieć, wystarczy mniej obiecać i wtedy problem by się rozwiązał. Polityka jest bardzo dużą pokusą w polityce, jest po prostu ta gra obietnic w okresie wyborczym i tutaj chyba powinniśmy się zgodzić z tym, że wiele kwestii zostało przestrzelonych, a myślę, że takim największym czynnikiem, który zweryfikuje te kwestie, jest właśnie sam rynek. To rynek pokazuje nam, że te inwestycje zaplanowane nierzadko w stosunku do planowanych finansów i składanej obietnicy między innymi przez Jacka Wójcickiego, pana prezydenta Jacka Wójcickiego, mogło być kalkulowane na bazie na przykład danych, które były jakimiś danymi na dzień dzisiejszy nierynkowymi. Kiedy przychodzi na przykład taka sytuacja, jak tutaj kolega Braszko mówi, że mamy koszt 10 milionów, niespodziewany koszt, no to rzeczywiście może się pojawić po prostu weryfikacja tych planów i wycofanie się z tego, aby taki przetarg dzisiaj ogłaszać, aby w ocenie prezydenta zrealizować bardziej strategiczne cele. I tutaj mamy demokrację. Jacek Wójcicki otrzymał ogromny mandat i zaufanie wyborców. Za 5 lat mamy wybory. Myślę, że Jacek Wójcicki ponownie będzie startował w tych wyborach. Wtedy po prostu wyborcy ocenią, czy te postulaty były dla nich na tyle kluczowe, czy inne inwestycje, które na przykład zrealizuje Jacek Wójcicki, będą w stanie w jakiś sposób wytłumaczyć to, że zostało to ściągnięte. Ale to nie broni sytuacji, w której znowuż powinniśmy do deklaracji na przykład wyborczych podchodzić bardziej racjonalnie. I tak samo do budżetu. Ja komentując budżet na antenie tutaj, panie redaktorze Radio Gorzów, mówiłem właśnie o tym, że to, co wrzuciliśmy w budżet i te przechwałki takie, że mamy taki ofensywny budżet, ja się z tym zgadzam, to jest świetne. Tylko za każdym razem podkreślam, zaplanowanie budżetu, a szczególnie w sytuacji, w tym roku, w którym teraz jesteśmy, kiedy jest wyhamowanie gospodarcze, może spowodować, a zapotrzebowanie na pracowników dalej duże, bo trwają inwestycje, może spowodować, że my napływów do budżetu będziemy mieli mniej i takich sytuacji, w których będziemy musieli rezygnować z pewnych rzeczy, będzie zaplanowanych już w budżecie nawet w tej chwili, będzie więcej. Ale to nie oznacza, że ja to negatywnie oceniam jako premedytację czy takie działanie celowe. Po prostu czasem trzeba być wstrzemięźliwym w deklaracjach i tyle.
I króciutko, Patryk Broszka, i robimy.
Pan mówił o wstrzemięźliwości w deklaracjach i w obietnicach wyborczych, a przypomnę, że obiecano Gorzowowi 30, a nie 15 milionów złotych na halę i obiecano Gorzowowi pieniądze na stadion lekkoatletyczny. I chociażby takie czynniki powodują, że będziemy musieli więcej wydać z budżetu miasta na inne przedsięwzięcia.
Czyli powstanie stadion lekkoatletyczny.
A co za tym idzie, będą musiały ucierpieć inne inwestycje.
A pan deklaruje, że powstanie stadion lekkoatletyczny.
Na pewno będziemy czynić starania, żeby
30 milionów zostało przeznaczone z miasta. No pan to powiedział, że skoro nie ma z rządu.
Z 30 milionów, które nam obiecano, dostaliśmy 15 na halę. I to wydaje mi się, że jest dość zrozumiałe.
I te 15,
tak?
Rozumiem, że będzie przeznaczone przez miasto.
Trzeba będzie poszukać ich w następnych latach.
To bardzo mocna deklaracja. To
chyba, że te 15 milionów kolejne wpłynie. Na razie takiej informacji nie mamy.
To w takim razie jeszcze poczekajmy. Króciutko, że Synowiec, teraz będzie przerwa.
Znaczy na rynku się coś kupuje, coś się sprzedaje. Na tym to polega. Jeżeli nie ma pieniędzy na kładkę, to trzeba sprzedać. sprzedać coś, co jest niepotrzebne. Na przykład przemysłówkę kupioną nie wiadomo po co, brawo, nie wiadomo dlaczego. Sprzedajmy, wkładeczka jest, miesiąc czasu.
Bardzo, bardzo rzeczowa.
I teraz już na pewno przerwa. Radni Rady Miasta, Miejskie Sprawy, krótka przerwa.
Miejskie Sprawy. Miejskie Sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie Sprawy. Miejskie Sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie. Trójka radnych dzisiaj w naszym studiu. Patryk Broszko, Jerzy Synowiec i Robert Tanacki. Panowie, kolejny temat. Miasto nie jest zainteresowane odkupieniem od gorzowskiego PKS-u prawa do użytkowania wieczystego terenu, na którym znajduje się obecnie dworzec, no i plac manewrowy. To przypomnę także, że, bo tutaj jakby no, pewien rys trzeba historycznie już przypomnieć, że list intencyjny w sprawie sprzedaży został z miastem zawarty w 2014 roku. Jednym z wymogów listu intencyjnego było to, aby do końca właśnie 2014 roku podpisać w tej sprawie porozumienie. Tak się jednak nie stało, stąd miasto nie czuje się w stosunku do PKS-u zobowiązane. Tym bardziej, że teraz po zmianie jakby koncepcji centrum przesiadkowego na planowaną przydworcowej inwestycję nieodpłatnie tereny dla miasta przekaże PKP. Miasto więc chętnie z terenów skorzysta bezpłatnie. Budowa centrum przesiadkowego według wstępnych założeń powinna ruszyć pod koniec tego roku. I teraz jeśli PKS-owi uda się na przykład sprzedać teren, a centrum nie będzie jeszcze gotowe, może się okazać, że no, w mieście nie będzie przez jakiś czas dworca autobusowego. Nawet takie czarnowictwo się pojawiło. Kto panów zdaniem w tej przepychance ma rację? Czy można stawiać w ogóle pytanie, czy interes jest ważniejszy, społeczny, miasta, czy PKS-u na przykład? Jerzy Synowiec, na początek.
Znaczy generalnie ten wielki teren PKS-owski i dworzec PKS-u jest potrzebny mniej więcej nam wszystkim tak jak Prosięciu siodełko. Dzisiaj po prostu się wszystko zmieniło. Nie ma setek autobusów, które przyjeżdżają i przywożą ludzi z okolicznych wiosek. Tam się prawie już nikt nie zatrzymuje, a ci, co się zatrzymują, to mogą się zatrzymać na każdej ulicy w centrum Gorzowa. Często pod domem się te busy zatrzymują, więc to miejsce jest do zagospodarowania, niekoniecznie przez miasto. Im mniej miasto będzie kupowało, inwestowało w Gorzowie, tym lepiej, jeżeli chodzi o takie tereny komercyjne. To jest teren dla przedsiębiorcy jakiegoś, który ma kasę, pomysł, wybuduje domy czy coś innego, natomiast niekoniecznie miasto. Jeżeli kolej nam kawałek udostępniło pod centrum przesiadkowe, to w zupełności wystarczy. Całe to centrum jest lekko przesadzone, bo dzisiaj jak się patrzy na ludzi wysiadających z pociągów, to jest to zaledwie garstka. Widzę to właśnie na Teatralnej, jak pociąg przyjeżdża z PKS-ów, będzie się wysypało jeszcze mniej ludzi, a często będą podwożeni pod sam dom. Ten teren niech pójdzie i upiększy miasto, niekoniecznie centrum przesiadkowym, czy czymś podobnym.
Patryk Broszko.
Zacznijmy od tego, że gdyby miasto już w marcu 2014 roku chciało rzeczywiście nabyć tę nieruchomość, to nie podpisałoby żadnego listu intencyjnego, tylko przedwstępną umowę sprzedaży. I to byłaby rzeczywista wola nabycia tej nieruchomości. Dlatego ten list intencyjny dzisiaj nie rodzi żadnych skutków prawnych i do niczego miasta nie zobowiązuje. Nie znam dokładnie tematu, ponieważ nie było okazji chociażby na sesji czy komisji przedyskutować tego. Niemniej podzielam tutaj głos mojego przedmówcy. Jeżeli miasto nie musi nabywać nieruchomości, żeby wykonać centrum przesiadkowe, to nie ma co generować dodatkowych kosztów i nabywać kolejnych gruntów, które na nie wiadomo co później miałyby zostać zaadaptowane. Jeżeli chodzi o sam dworzec, no to jest jeszcze jedno z nielicznych miejsc, które przypomina Gorzów z tamtych lat. Bo jak dzisiaj popatrzę na ten dworzec, to nie jest dworzec, tylko to jest kilka metalowych barierek, które są tak jakby odgrodzone, aby wskazywać przystanki autobusowe. Przypomina mi to bardziej relikt PRL-u i nie widzę tutaj żadnego celu, jakie miasto by miało w nabyciu takiego dworca. Niech sobie ta prywatna spółka robi z nim co chce, oczywiście w granicach planu zagospodarowania przestrzennego, który ją obowiązuje w tym terenie.
I Robert Zanacki.
Trudno byłoby się nie zgodzić z przedmówcami. Ja podzielam tą opinię, że po prostu miasto, jeżeli ma okazję otrzymać nieodpłatnie teren, który może zaspokoić potrzeby dotyczące tego centrum przesiadkowego. I tutaj też bardzo dobrze, że podkreślono właśnie te kwestie dotyczące centrum, ponieważ ten transport się w dzisiejszych czasach bardzo mocno zmienił. Mamy różnego rodzaju usługi, gdzie no, w takim systemie, można powiedzieć, prywatnym ludzie podwożą innych ludzi po całej Polsce i tam się umawiają, gdzie im pasuje, żeby kogoś odebrać. Nie będę tutaj reklamował, ale takich usług internet spowodował no, po prostu to, że można takie usługi nabywać. I to powoduje też taki efekt sharing economy. Mi się to bardzo podoba, ponieważ ludzie od jakby podszewki poznają to działanie w rynku, w gospodarce i bardzo często takie inicjatywy zamieniają się później w inicjatywy większe, na przykład jakieś firmy małe transportowe. Co bym sobie życzył tylko od miasta? Żeby ewentualnie pomyślano o tym, aby ze spółką miejską dotyczącą transportu porozmawiać o tym, aby na przykład takie małe busy, które jeżdżą i wożą i jakby tutaj wykluczyły PKS i konkurencyjnie po prostu na bazie lepszych cen, lepszych warunków i tak dalej, szybszego dostępu do takiego transportu, czy na przykład usług internetowych, zamawiania biletów i tak dalej, nie jest to taki relikt przeszłości, jak mamy w tych starych spółkach, żeby udostępniły infrastrukturę, czyli na przykład przystanki, żeby tam te busy mogły się zatrzymywać, jeżeli to jest w ogóle możliwe, to jest mój pomysł taki indywidualny, więc tutaj warto by było jakby szerzej jako miasto pomyśleć o tym, żeby jeszcze te bodźce pobudzić, a nie dawać się po prostu gdzieś jakieś dyskusje na temat tego, czy my powinniśmy właśnie odkupić i to niekorzystnie. To było na niekorzyść mieszkańców. Ja osobiście jako radny bym był bardzo mocno przeciw.
I Patryk Broszko, jeszcze
ktoś odpowiadając tutaj na kwestię tego, że miasto mogłoby zapewnić nieruchomość, miejsca postojowe dla takich busów, oni doskonale sobie dzisiaj radzą. Dzisiaj funkcjonuje firma, kilka firm, które jeżdżą na trasie Gorzów-Szczecin i oni nie potrzebują takich miejsc. Oni zabierają ludzi spod przystanku Galerii Jaskana, czy spod Arsenału, czy z jeszcze innych miejsc. Tam ludzie się zbierają, jest miejsce na zaparkowanie, jest miejsce na odbiór ludzi. Nie twórzmy jakichś kolejnych miejsc parkingowych, które będą uczęszczane raz na godzinę przez jakąś firmę.
Panowie, króciutko, jeszcze bo mało czasu. Zdaje się, że w marcu mają zakończyć się prace na estakadzie, gdy ciężki sprzęt i pracownicy zejdą z budowy, ulicą Spiszową będzie można jeździć bez utrudnień. Niestety, no chyba jednak z utrudnieniami, bo stan no, jej nawierzchni niejednego kierowcę przeraża. Urzędnicy mówią jednak, że na kompleksową przebudowę przyjdzie nam poczekać, przynajmniej do zakończenia prac nie tylko na estakadzie, ale także przede wszystkim na ulicy Sikorskiego, by móc po prostu ulicę Spiszową zamknąć. Nie wiem, czy panowie sobie przypominacie, była taka koncepcja, żeby ulicę Spiszową połączyć z Teatralną bezpośrednio, takim no, jakby bypassem. Czy powinniśmy do tej koncepcji w ogóle powrócić, Jerzy Senowiec?
Będziemy musieli powrócić, bo jednym z standardowych pomysłów pana prezydenta jest zamknięcie naturalnego ciągu wschód-zachód, czyli ulicy Sikorskiego. Nie będziemy tamtędy jeździli, więc będziemy musieli jeździć Spiszową, żeby się wydostać ze centrum miasta, to Spiszową gdzieś trzeba dojechać. Dzisiaj trzeba jechać zygzakami, więc pięknie byłoby dojechać do końca Teatralnej, następnie na most Lubuski. To jest jedna kwestia. Powinniśmy wrócić, a z zakończenia remontu estakady powinniśmy się cieszyć, a na koniec wyprawić wielki bankiet dla dyrekcji pracowników PKP, którzy ufundowali nam prezent za ponad 100 milionów złotych, bo przecież PKP nie musiało remontować i to tak ładnie, estetycznie estakady, gdyby zostało tak jak jest, to miasto przecież by tego nie zrobiło, by nie miało kasy, także dostaliśmy prezent niesamowity. Powinniśmy zadbać o to, żeby towarzyszące ulice, czyli Nadbrzeżna i Spiszowa wyglądały jak u ludzi, a nie jak u papuasów.
Patryk Broszko.
No z pewnością ten temat wróci, tylko wszystko rozbija się o kwestię finansowania. Jeżeli tego finansowania nie będziemy mieć, to na pewno ta droga nie zostanie wykonana w takim zakresie. Po wyremontowaniu, oddaniu już do użytku tej estakady należy zadbać o chociażby tymczasowo o nawierzchnię, która prowadzi do ulicy Dworcowej, do ulicy Garbary, bo stan tej nawierzchni jest po prostu opłakany. Ja rozumiem, że miasto czekało z uwagi na to, że co chwilę na estakadzie pracuje ciężki sprzęt i nawet gdyby wcześniej chociaż tymczasowo zrobiło tę drogę, to byłoby to niegospodarność z uwagi na to, że doskonale by wiedzieli o tym, że te prace budowlane mogłyby spowodować niszczenie tej nawierzchni. Dlatego po marcu wrócimy na pewno, jak już na pewno zostanie to oddane, bo przypomnę, że to już kilka razy termin został przeniesiony, jeżeli chodzi o oddanie tych robót budowlanych. I po marcu wrócimy do tematu i na pewno będziemy oczekiwali, żeby ta nawierzchnia, przynajmniej w tej części, o której mówiłem, została tymczasowo wyremontowana. No i będziemy w przyszłości liczyli na to, żeby odpowiedniego ministerstwa pojawiły się odpowiednie środki, tak jak to miało miejsce przy wielu innych ulicach, jak swego czasu Dobra Śląska, czy Kobylogórska, czy w tym roku najprawdopodobniej Śląska.
I temat kończy Robert Anask.
Czy się zgadzam tutaj w całej rozciągłości z przedmówcami, bo rzeczywiście te argumenty, które podawali...
Wszyscy się zgadzają ze sobą.
To właśnie chciałem powiedzieć, chyba bardzo podejście rynkowe też mamy do tych spraw i ja się zgadzam z tym, że mogłoby być coś niegospodarne, tylko mam takie wrażenie tutaj do pana radnego Braszko, że cały czas słyszymy, że nie ma na coś pieniędzy i tak dalej.
Pieniądze trzeba zarobić.
Właśnie chciałem powiedzieć, że cały czas jest tylko odwołanie, jak da ministerstwo, jak będą jakieś dodatkowe środki.
Akurat tak, o takich kwestiach rozmawialiśmy. Ale gdybym mógł,
nie, chodzi mi tylko jedną rzecz, bo jeżeli ktoś nalewa nam do tej szklanki czy do butelki, a my tak przelewamy to do różnych szklanek, a po drodze trochę rozlejemy i to jest to, o czym mówiliśmy.
Konkrety, panie radny.
Jeżeli były inwestycje i przesuwaliśmy je i po drodze przez to, że nie dopięliśmy w pierwszym na przykład terminie przetargu, tylko w kolejnych i tracimy przez to miliony złotych, to jest to rozlewanie wody. I teraz później pan jako radny mówi tutaj, reprezentujący klub pana prezydenta, że brakuje 10 milionów na kładkę. Gdybyśmy nie rozlali, to pieniądze pewnie były to po pierwsze, a po drugie ja się zastanawiam najważniejszej rzeczy. Co, jak zabraknie nam środków zewnętrznych? Jak my będziemy się gospodarować? Bo tego mi brakuje w programie prezydenta, ale zapowiedział, że to będzie. Ja daję szansę, mamy 5 lat. Mówi, że teraz są infrastrukturalne inwestycje. Ja się zastanawiam, gdzie za tym idzie zachęta dla tych, którzy będą tą gospodarkę tu budowali, będą na przykład szkolnictwo wokół tego zawodowe budowali, które zaspokoi tą gospodarkę pod kątem podaży pracowników, dlatego że to ci ludzie w przyszłości będą musieli również te zaciągnięte na kupę lat kredyty spłacać. I to ta gospodarka lokalna będzie niezwykle kluczowa. Tego mi niestety zabrakło jakby w tej dyskusji dzisiaj, ale mówię, ja negatywnie tego nie oceniam. Panowie, to jest moje zastanowienie.
Panie radny, a po co CEZIP, a po co uzbrojenie kolejnych terenów inwestycyjnych, ale pan tylko, a po co sprzedaż kolejnych terenów?
Ale to jest tylko, to jakby śpiewka przyszłości i mówienie, pytania, a na razie brak konkretów.
Proszę już sobie poza to zabrać. Osobny temat, to Gorzów inwestuje w montownię, a akurat one pieniędzy nie przynoszą, ani myśli żadnej nie ma.
Tak, podatków nie zostawiają, ludzi nie zatrudniają, tych ludzi do pracy.
Badam, że ten Gorzów jest programowany jako spółki gdzie indziej. I właśnie myli się.
Jerzy Synowiec, kocham Gorzów. Dziękuję.
Patryk Broszko, klub Gorzów Plus.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego
dobrego. I Robert Anacy z klubu Prawie.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Miejskie sprawy. Sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95 i 6 FM.